Poranny gość Radia Zachód.
A porannym gościem Radia Zachód jest dziś profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, członek Polskiej Akademii Nauk, ekspert w dziedzinie myśli politycznej XIX i XX wieku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Kandydat demokratów Joe Biden, i od tego zaczniemy, może liczyć na pewne 253 głosy elektorskie. Donald Trump, republikanin, ma ich aktualnie w garści 214. No ale w tych wyborach zdaje się, że nic pewnego do końca nie jest. Dzisiejsza zachodnia poranna prasa pisze o koszmarze pojedynku wyborczego, który będzie ciągany po sądach. Od kiedy to, panie profesorze, demokracja stała się koszmarnym pojedynkiem?
No, prawdopodobnie to określenie oznacza jakiś zawód tych, którzy uważali, że wszystko szybko rozstrzygnie się w wieczór wyborczy. Ale no, przypomnijmy sobie, że w przypadku Stanów Zjednoczonych to nie będzie precedens, no bo równie 20 lat temu, podczas wyborów, które ostatecznie wygrał George Bush Junior, też wszystko skończyło się na Sądzie Najwyższym. Tam liczono do skutku głosy na Florydzie, jak pamiętamy, więc tutaj będzie prawdopodobnie identycznie, tym bardziej, że no, sposób wyborów w tym roku był wyjątkowy w Stanach Zjednoczonych. Jak wiemy, wielu wyborców głosowało korespondencyjnie, więc to jeszcze przed zamknięciem urn wyborczych już pojawiały się głosy, że mogło dojść tam do jakichś nieprawidłowości.
101 milionów głosów, tak się w tej chwili szacuje, oddali Amerykanie właśnie drogą korespondencyjną. Na ile my z perspektywy Polski powinniśmy bacznie przypatrywać się temu wynikowi wyborów? Bo niektórzy mówią, że od Donalda Trumpa i od tego, czy on, czy dokona się jego reelekcja, wiele dla naszego kraju zależy. Czy nie ma w tych głosach przesady, panie profesorze?
No, też uważam, że jest tu pewna przesada, zważywszy na to, że na przykład takie jednak kluczowe też dla naszych interesów decyzje amerykańskie były podejmowane jako ponadpartyjny konsensus. Myślę tutaj na przykład o sankcjach przeciwko budowie Nord Stream 2. Te sankcje uchwalał Kongres amerykański głosami zarówno republikanów, jak i demokratów. No a poza tym no, interesy, nazwijmy to wielkomocarstwowe, czy też jak to woli imperialne Stanów Zjednoczonych, one są te same bez względu na to, czy w Waszyngtonie rządzą demokraci, czy republikanie, czy Biden, czy Trump. Zresztą z perspektywy Waszyngtonu najważniejsze teraz najprawdopodobniej będą relacje z Chinami. Tutaj będą się rozstrzygać te najbardziej żywotne interesy amerykańskie, a w tej sprawie akurat w przypadku amerykańskich elit jest raczej konsensus.
A na ile wynik tych wyborów, na ile kibicować powinni przywódcy europejscy Joe Bidenowi, a na ile Donaldowi Trumpowi? Niemiecki MSZ na przykład bardzo powściągliwy na razie i pewnie słusznie. Heiko Maas napisał wczoraj na Twitterze, że jest za wcześnie na komentowanie wyborów, bo głosy są wciąż liczone i wynik jest niepewny. Ale nie jest żadną tajemnicą, że Donald Trump ustawił się w ostatnim, podczas swojej pierwszej kadencji, no, w sporej opozycji do Europy i do Niemiec.
No więc zależy, którzy politycy europejscy, z jakiego regionu Europy, o jakich mówimy, bo na przykład politycy niemieccy z pewnością życzyliby sobie, żeby Donald Trump nie rządził kolejne 4 lata w Białym Domu, ponieważ napięcia w relacjach amerykańsko-niemieckich, zwłaszcza w tym newralgicznym aspekcie gospodarczym, były bardzo napięte w ostatnich 4 latach. Zresztą prawdopodobnie też w podobny sposób myślą Francuzi. Natomiast no, w naszym regionie Europy Donald Trump i jego inicjatywa Trójmorza jest zupełnie inaczej przyjmowana. Zresztą też tutaj należy zwrócić uwagę, że ta inicjatywa Trójmorza, w którą zaangażowane są także w sensie biznesowym liczne przedsiębiorstwa amerykańskie, no, chociażby rynek gazowy, to nie jest też tylko i wyłącznie jakaś prywatna inicjatywa Donalda Trumpa. Za tym też stoją no właśnie ponadpartyjne interesy, no mówimy o interesach gospodarczych amerykańskich, więc prawdopodobnie tutaj będzie rozłożenie różnych akcentów inne z pewnością, inna będzie retoryka nowej administracji, jeżeli ona będzie nowa, jeżeli zakładamy, że Joe Biden wygra te wybory, no ale jakichś zasadniczych zmian takich tektonicznych w polityce amerykańskiej tutaj nie będzie. Zresztą pierwsze lata, nazwijmy to, nowej prezydentury, jeżeli Biden by wygrał, no i tak będą poświęcone przede wszystkim no, wyjściu z pandemii, także w sensie gospodarczym Stanów Zjednoczonych, czyli polityka wewnętrzna.
A na ile wybór Amerykanów może zaważyć o geopolityce, o stosunkach na przykład amerykańsko-chińskich? Donald Trump no nie ukrywał swojego stosunku do Chin właśnie w związku z pandemią, oskarżając Chiny o to, że celowo ją po świecie rozsiały. Joe Biden może tę sytuację zmienić. Jak tutaj mogą kształtować się relacje? Jakich zmian się można spodziewać?
Według mnie niewielkich. To znaczy, ja nawet bym myślał, tak sądzę, że może dojść do zaostrzenia tych relacji amerykańsko-chińskich, zważywszy na to, że amerykańskie elity, amerykańscy analitycy dość przejrzeć sobie to, co zamieszczają amerykańskie, główne amerykańskie think tanki, gdy chodzi o analizę stosunków międzynarodowych obecnie, no to patrzą przede wszystkim na Chiny, to znaczy na wzrost gospodarczy Chin, ale przede wszystkim na to, że Chiny wchodzą też na ścieżkę rozwoju technologicznego, że Chiny już przestają być krajem podróbek, ale rozwijają technologie, które w sensie strategicznym, także w sensie militarnym, mogą doprowadzić do tego, że Stany Zjednoczone stracą swoją pozycję niekwestionowanego lidera w tym obszarze, i na to Amerykanie zwracają uwagę, i też zwracają uwagę analitycy z obu obozów politycznych.
101 milionów głosów korespondencyjnych w Stanach Zjednoczonych, mówiliśmy o tym. To wszystko efekt szalejącej pandemii. W Stanach Zjednoczonych także rekordy zakażeń. Pytanie jest moje kolejne takie. Odbywa się pewna rywalizacja na wielkiej geopolitycznej scenie. Państwa niekoniecznie są wobec siebie przyjaźnie nastawione i są różne siły na świecie, które nawzajem się zwalczają. Na ile pandemia i trudna sytuacja, z jaką zmaga się wiele krajów, może być taką dobrą glebą do próby wewnętrznej destabilizacji Stanów Zjednoczonych, państw europejskich, Polski? Na ile pan widzi takie niebezpieczeństwo i czy może w historii już coś takiego wcześniej było?
Zawsze pandemia, tego typu wydarzenia jest jakimś kryzysem. No to nie ma żadnych wątpliwości. Nie tylko kryzysem gospodarczym w takim czy innym wymiarze, ale także kryzysem emocjonalnym, kryzysem z pewnością także w jakimś sensie kulturowym. No ale z drugiej strony, jak to wielokrotnie już pisano, kryzys może być też przesileniem, to znaczy może być szansą na skonstruowanie czegoś innego. No, także zwróćmy uwagę na gospodarkę, prawda? Niektóre branże bardzo cierpią z powodu pandemii, lockdownów, ale niektóre branże wręcz kwitną, prawda? Całe ta wszystko, co się odbywa online, ta gospodarka, która przeszła w te sektory, no to też oznacza zyski dla tych sektorów. Więc tutaj prawdopodobnie w przypadku Stanów Zjednoczonych będziemy mieli do czynienia może nie z jakimś resetem generalnym, nie tylko w przypadku USA, ale jakąś zmianą, czy jakby próbą ustawienia na nowo zarówno sytuacji społecznej, jak i gospodarczej. Jak to się będzie odbywać konkretnie, trudno powiedzieć, bo wszystko będzie zależeć od czasu, kiedy to skończy się ta główna fala pandemii. Ale z pewnością będzie to też szansa na stworzenie czegoś nowego i odbicie się, mówiąc takim językiem potocznym, także w sensie gospodarczym. Czy geopolitycznym, trudno powiedzieć, raczej nie. Tutaj raczej można powiedzieć, że te narastające animozje chińsko-amerykańskie, one są uwarunkowane nie tylko pandemią, ale przede wszystkim tym, że Chiny weszły na ścieżkę rozwoju, która już nie jest tylko odtwórcza, ale wszystko na to wskazuje, że Chińczycy całkiem poważnie no, przymierzają się do wyścigu technologicznego z Ameryką.
Panie profesorze, o polskich sprawach teraz troszkę, choć w kontekście niemieckim. Kilka dni temu wiceszefowa Bundestagu, przedstawicielka Partii Zielonych Klaudia Roff wsparła na Facebooku protesty, które przetaczają się przez nasz kraj po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Skrytykowała polski rząd, jak napisała, który bawi się życiem kobiet. Zaapelowała także do niemieckiego rządu i Unii Europejskiej o zwiększenie politycznej presji na polski rząd w sprawie przestrzegania europejskich standardów praw człowieka. Polski MSZ odniósł się do tego wpisu. Na ile tutaj szefowa niemieckiego Bundestagu ingeruje, i to w tak trudnym czasie, także dla Niemiec, w związku z pandemią, w nieuprawniony sposób w polskie sprawy?
No ta ingerencja nieuprawniona, się zgadzam, bierze się jednak z takich głębszych korzeni, tkwiących jednak w niemieckiej kulturze politycznej od dawna, przynajmniej od XIX wieku. To znaczy takiego przekonania, że my wiemy lepiej i my musimy jakoś ucywilizować tych na wschodzie. I tutaj proszę zwrócić uwagę, to zachowanie tej pani wiceprzewodniczącej Bundestagu układa się w pewną taką ciągłość, prawda? Wcześniej było to wołanie do prezydenta, panie Duda, musimy porozmawiać, jak mówił jeden z dziennikarzy niemieckich. Potem słyszeliśmy z ust wiceprzewodniczącej Europarlamentu niemieckiej z socjaldemokracji, że trzeba przygłodzić niektóre narody w Europie Środkowej. Potem ambasador niemiecki w Polsce dopisał się do listu 50 ambasadorów zatroskanych o rzekomo gwałcone w Polsce prawa LGBT. No i teraz ta pani, która występuje z plakatem, to jest wojna. No więc to się układa w taki pewien ciąg wypowiedzi, który nie bierze się z niczego, czyli z pewnej takiej wizji, że tutaj w Polsce jest jakaś dzicz czy pustynia kulturowa, którą trzeba jakoś właściwie sformatować, a właściwą miarę to my, to znaczy Niemcy, mamy.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze. Nie wyczerpaliśmy oczywiście wszystkich ważnych tematów, ale takie wymogi anteny. Profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, członek Polskiej Akademii Nauk, był porannym gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.